Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! No, it's the final countdown, jest już za nami, mamy to w naszym nowym programie do nagrywania podcastu, z którym się właśnie przywitaliśmy. Mieliśmy takie odliczanie 5, 4, 3, 2, 1 i po tym odliczaniu rozpoczynamy ostatni odcinek podcastu Pick Please w roku 2023. 6-6, the number of Pick Please, czyli podsumowanie płytowe ostatnich 12 miesięcy. Zaprasza serdecznie lekko chory Łukasz Wojciechowski oraz jak zwykle walczący dzielnie z S-banami i U-banami Jakub Polewka, który regularnie ma tak dogadane z kolejami, że jeśli ma nagrać, to się spóźni dzięki kolejom. Opowiedz o swojej podróży.
Tak, zawsze są przygody z dojazdami, za każdym razem jak mamy nagrywać, to mi się opóźniają pociągi, nie przyjeżdżę, coś dzisiaj w ogóle przestało jeździć, wyświetliło, tylko prosimy używać innych środków transportu.
A ty mówiłeś, że do 2070 już będą zapewnione terminowe połączenia, tak?
Tak, do 2070 będą się już nie spóźniały S-bany i pociągi, także ja się bardzo cieszę, będę wtedy miał pewnie koło miliarda lat, podobnie jak część osób, o których dzisiaj będziemy mówić w naszym podcaście.
Zgadza się, ale jesteśmy przekonani, że Keith Richards dożyje tego czasu i przejedzie nawet tą koleją ze trzy razy, łącznie z tym, że zrobi to w roku 2347, za co oczywiście trzymamy kciuki. Tak jak Kuba powiedział, podsumowanie roku, płyty, a w zasadzie ja to powiedziałem, no tak, więc zakręciłem się, to pewnie efekt tego wina grzanego, które wziąłem na chorobę. Niemniej jednak przechodzimy do meritum. Jakubie, bo mieliśmy wspaniały rok, cudowny. Muzycznie tak płodny, że 2022 wysiadł po prostu w przedbiegach, a najlepsze jest to, że ten rok podsumujemy nie tylko my, ale i nasi goście, fenomenalni słuchacze, muzycy i nie tylko. Więc szykujcie się, bo będą wypowiedzi i zaczynamy je o teraz.
Tak, naszym pierwszym gościem jest osoba, która słuchaczom naszego podcastu może być już znana. To jest mój serdeczny przyjaciel Lynn, wokalista zespołu death metalowego z Berlina Human Abyss. Lynn siedzi ze mną po sąsiedzku w biurze, w pracy, biurko w biurko. No i Lynn, przez to, że siedzi w klimatach totalnie mrocznych, właśnie death i black metalowych, i to jako fan ciężkiego brzmienia, podzieli się z nami swoimi albumami, które w tym roku najbardziej mu się spodobały, i opowie trochę o tym, dlaczego właśnie te krążki dla nas wybrał.
Hey guys, my name is Lynn. I'm the shouter of the death metal band Human Abyss. Jacob asked me if I could present some of my favorite albums 2023. And yes, here we go. 2023 was full of great releases, I have to say. Cannibal Corpse, Cattle Decapitation, Vomitory, Nightmare, Great One, Gorod, yeah, well, the list goes on and on. Dying Fetus had also a great one. And now I'm sitting here and have to decide which one I pick as the best album 2023. I start with The Orb by Gorod, a progressive death metal band from France, who I deeply love and follow since many, many years. And I have to say that in The Orb, they boiled down their previous work. Brilliant songwriting and amazing skill. My recommended song from this masterwork is Breeding Silence. Enjoy. Next album is Seven Crowns and Seven Seals by Sulfur Eon, a band I discovered 2018, I guess, and yeah, I deeply love them. It's death metal, very atmospheric and very unique in the sense that I hardly know any band who can draw you so hard into their world. It's just mesmerizing. The main theme is Lovecraft's horror stories, and I think there's no better soundtrack out there for cosmic horror. Yeah. I said it. I think the best way to enjoy Sulfur Eon is to listen to the whole album, so it's hard to give a song recommendation, but yeah, The Hammer of the Howling Void is one for you. My most listened and also most liked album 2023 is Shades of Sorrow by Crypta. Founded 2019 by Fernanda Lira and Luana D'Ametto, they created a female-only death metal band. Hear, hear. Shades of Sorrow is their second studio album and it is just fantastic. I love death metal, especially old school death metal, and this production has a vibe of it, but still feels modern and fresh. What is just great. Brilliant songwriting, amazing skill and execution of all members. This album has everything, basically. For me as a shouter, Fernanda's vocals are just insanely good. When she screams, I can literally feel it in my bones. When I saw them live this year in Berlin, I was just blown away by their amazing live performance and energy. My most favorite song of this album is Stronghold. I rarely have this, but with Stronghold, with the first listen, I don't know what happened, it just something opened up. I was so deeply touched by this song. This darkness, I had like pictures in front of my eyes, and I don't know, the atmosphere just hit me hard. Stays my favorite song, maybe my favorite song of the year 2023. And when I think of Shades of Sorrow, I think of this song. Thank you, Crypta, for this one.
No i to jest to, za co my po prostu tego pana uwielbiamy. Ja myślę, że Lynn to jest gość, który potrafiłby znakomicie relacjonować koniec świata. W sensie widzisz w oddali ten grzyb taki bomby atomowej i on by tym swoim takim spokojnym, poetyckim głosem mówił, że jaka piękna katastrofa. Ale jednocześnie ujmujące jest jego przekonanie i ta miłość do muzyki tej black metalowej. Natomiast on super zawsze opisuje to, co mu się w tej muzyce podoba, co to dla niego znaczy i choćby z tego względu warto sobie te albumy puścić, a jest to kawał solidnego metalowego łojenia.
Tak, ale powiem ci, że tutaj opowiadałeś o tym takim bardzo głębokim i poetyckim głosie Lena, a jeśli się posłucha Human Abyss, to tego w ogóle nie będziemy w stanie słyszeć, bo Len w Human Abyss growluje. Nie ma tam czystych wokali, więc głosu Lena można posłuchać w trochę innym wydaniu, słuchając Human Abyss.
Co jest ciekawe, bo zawsze myślałem właśnie lead singer, wokal jest, prawda, singer on shouter o sobie mówi. I to idealnie pokazuje, z czym to się je.
Tak, a nasz drugi gość to również muzyk, bo mieliśmy przed chwilą wokalistę zespołu death metalowego, a teraz będziemy mieli gitarzystę i również wokalistę, ale zespołu o trochę innym profilu. I to kolejna dobrze znana osoba słuchaczom podcastu Pick Please. Oczywiście chodzi o Łukasza Sojkę, zespołu Hard Rockets. Jak ja to mówię, bo do tanga trzeba dwojga, dlatego u nas w podcaście trzecim jest jeszcze Łukasz Sojka.
Tak, wszyscy chcieliście, wszyscy dostaliście. Łukasz, odpalaj wrotki.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Jestem Sojka z Hard Rockets i opowiem wam o mojej ulubionej płycie i ulubionej piosence 2023 roku. A teraz pora na dygresję. Otóż cofnijmy się w czasie o ćwierćwiecze i wyobraźmy sobie młodego, gniewnego Sojkę, który uważa, że najważniejszą wartością sztuki jest autentyczność. Czyli artysta musi sobie wypróbować swoje mentalne flaki na scenie, opowiadać wyłącznie o swoich doświadczeniach, o nieszczęśliwych miłościach albo szczęśliwych miłościach, najlepiej w warstwie nieplatonicznej, o bólu istnienia, o tym, co złego dzieje się ze światem i tak dalej. No i ten młody Sojka, gdyby usłyszał, jaki jest mój dzisiejszy wybór, najprawdopodobniej by się przeraził tym, kim stanie się za lat 25, ponieważ moja ulubiona płyta 2023 roku, płyta, której słuchałem najwięcej, która wywarła na mnie chyba spory wpływ, zainspirowała mnie do wielu rzeczy, to jest płyta Aurora zespołu The Six z gościnnym udziałem wokalistki i songwriterki Daisy Jones. No i dlaczego młody Sojka by wyklął starego Sojkę? No dlatego, że wokalistka i songwriterka Daisy Jones nigdy nie istniała, podobnie jak zespół The Six, a płyta jest soundtrackiem do serialu, który możecie zobaczyć na pewnej popularnej platformie streamingowej, który serdecznie polecam. No, nie jest to serial, który zmieni wasze życie, ale jest w nim dużo rock'n'rollowych smaczków, takich songwriterskich historii. No i to jest płyta, która została od początku do końca wyprodukowana, właściwie wymyślona przez jednego człowieka, przez Blake'a Millsa. To nie jest tak, że na potrzeby serialu został stworzony jakiś zespół, który metodą Stanisławskiego razem spróbował tą płytę stworzyć. Nie, to jest jeden człowiek, który sobie wyobraził tą historię, przetworzył ją w głowie i z udziałem muzyków sesyjnych po części, a po części z udziałem obsady serialu nagrał znakomitą płytę nieistniejącego zespołu z piosenkami, które sam wymyślił, a które brzmią jakby były owocem właśnie napięć, które pojawiły się pomiędzy bandliderem zespołu The Six a przecudnej urody i wielkiego talentu Daisy Jones. Na zachętę powiem, że serial jest nakręcony na podstawie książki, która z kolei jest inspirowana bardzo, bardzo, bardzo luźno historią zespołu Fleetwood Mac, ale nie z czasów Petera Greena, ale z czasów, kiedy w tym zespole pojawiła się już Stevie Nicks i z czasów, kiedy ten zespół nagrał płytę Rumors, będącą przez wielu uznawaną za jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Aurora może nie jest jedną z najlepszych płyt wszechczasów, ale jest płytą znakomitą. Jest przykładem na to, no jak niesamowitą wyobraźnię ma Blake Mills, o którym wcześniej, szczerze powiedziawszy, nie słyszałem, i w jak przekonujący sposób potrafił stworzyć coś, co brzmi, jakby powstało dawno temu i zostało stworzone przez grupę ludzi pod wpływem ich bardzo rozmaitych i silnych emocji. Być może w tle słyszycie moją zmywarkę, a ja chciałem powiedzieć, że to tyle, jeśli chodzi o album roku 2023, w mojej opinii oczywiście. A teraz dolewając jeszcze oliwy do ognia, powiem, że moim utworem roku 2023 roku jest utwór Bite My Head Off zespołu The Rolling Stones, a w utworze gra Paul McCartney. I dlaczego on jest moim utworem roku? Bo kurczę, no to są starzy ludzie, którzy w absolutnie przekonujący sposób nagrali kawałek z emocjami punk rockowymi, ale brzmią tak, że widać, że mając lat 70 można mieć w sobie tak kolosalną energię i zagrać coś tak prostego, bezkompromisowego z rewelacyjnym riffem, który jest banalnie prosty i aż dziwne, że nikt go wcześniej nie wymyślił. Także tak, no mój utwór 2023 roku to Bite My Head Off z płyty Hackney Diamonds, która nie została moją płytą roku, ponieważ została wyparta przez Daisy Jones and the Six i album Aurora. No i co? I to tyle. A w przyszłym roku moją płytą roku będzie nowy album Hard Rockets, także polecamy się na przyszłość. To taka bezczelna autoreklama. Dobranoc, żegnam was w imieniu swoim, zespołu Hard Rockets oraz zmywarki, którą być może słyszycie z tła.
Ja dygresji żadnej nie opowiem, ale oczywiście Szapoba, bo Łukasz w odpowiednio poetycki, a w zasadzie malowniczy dla siebie sposób wskazał swoje typy. Płyta Aurora jest mega ciekawa. Mi najbardziej przypadło do gustu w tych chwilach, kiedy są te współbrzmienia wokali tego wokalisty i tej wokalistki, ale to tak brzmi trochę jak Fleetwood Mac. I myślę, że to do mnie najbardziej trafia, bo czasami właśnie można usłyszeć jakąś parę śpiewającą jednocześnie i te głosy tak no nie za bardzo się pokrywają ze sobą, a tutaj to połączenie tych dwóch barw to jest takie fajne songwriting, który mi się kojarzy z takimi późnymi latami 70.
Tak, bo na to też ta płyta była stylizowana, bo inspirowana Fleetwood Mac, ale odrobinę unowocześnionym bym powiedział. Przypomina to jakieś takie współczesne vintage rocki też momentami. Tak, a Łukasz jeszcze oczywiście wspomniał tutaj o ważnym albumie tego roku, czyli Rolling Stonesach, i jego utworze, który mu się najbardziej w tym roku spodobał, właśnie z tej płyty Hackney Diamonds Rolling Stonesów. Mnie się ten album bardzo podobał, a ja to mówię z perspektywy osoby, która nie jest jakimś wielkim fanem Stonesów tak naprawdę. Ty, Łukaszu, wiem, że bardziej jesteś Stonesowy, ale ja tylko uprzedzę, bo na pewno sobie zaraz przejmiesz i coś powiesz o tym krążku. Ja tylko powiem, że właśnie mi jako osobie, która jednak gdzieś tam była bardziej chyba jednak Beatlesowa, a w praktyce jednak bardziej The Birds od tych wszystkich tutaj chłopaków, albo nawet i Beach Boysi momentami.
No i The Who.
No i oczywiście The Who, tak, albo The Kings. To zespoły, które mi bliższe, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście mnie tu chłopaki z Rolling Stonesów pozytywnie zaskoczyli.
Tak, zdecydowanie ten krążek to jest po prostu wielki hit. Naprawdę, szapoba, bo mi te utwory przypominają Stonesów z pierwszej połowy lat 90. A ja uwielbiam ten okres, jeśli chodzi o właśnie toczące się kamienie. Zatem naprawdę wielki szacun dla Rolling Stones, w szczególności dla Micka Jaggera, bo to, co facet odstawił na tej płycie wokalnie, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Oszukał PESEL. po raz kolejny. Ale co ciekawe, nasz kolejny gość, Jaro Sobierajewicz i po raz pierwszy pojawiający się tutaj radiowiec z Eski Rock, dziennikarz, to jest ktoś, kto też szanuje Rolling Stonesów za ich dokonania z tego roku i tą płytę Hackney Diamonds i za to też szapoba. Co możemy powiedzieć o Jarze? No jest naszym takim idolem, można powiedzieć. My bacznie zawsze obserwowaliśmy jego profil, na którym to na Facebooku dzielił się super anegdotami i w zasadzie można powiedzieć robi to do dzisiaj, zarówno z poziomu Facebooka, ale nie tylko, bo też w radiu. Jeśli chcecie go posłuchać, to zawsze od poniedziałku do piątku między 10 a 13, w niedzielę około 13 ma audycje kultowe, kawałki, kultowe historie i my bardzo serdecznie polecamy Jara, followujcie go, bo to jest naprawdę kopalnia wiedzy i dla nas niesamowita taka baza, jeśli chodzi o inspiracje. No generalnie Jaro to jest mega gość i chcielibyśmy z nim pójść na browara. No i właśnie teraz przedstawi swoje propozycje, co jest o tyle ciekawe, że one są trochę inne niż nasze.
Cześć, tu Jaro Rzeski Rok. Zawsze się boję wypowiadać na forum fachowców, bo wyjdzie, jak mizerny jest ze mnie. Bo mam wrażenie, że wy słuchacie dużo więcej muzyki ode mnie. Poważnie. No ale dobrze, spróbujmy. Rok 2023, no ja nie zapamiętam go jakoś szczególnie z powodu nowej muzyki. Ha, i już tu słyszę gromy, głosy oburzenia. No przepraszam, ale takie moje zdanie. Choć kilka momentów jednak było. Bardzo przyjemna, choć jak zwykle smutna, nowa płyta The National. Zaskakująca propozycja w postaci rockopery od The Smashing Pumpkins, szczególnie ta finalna część, która ukazywała się wiosną, chyba w kwietniu, czyli część o nazwie Atom. Pierwszy raz jestem zachwycony nową muzyką The Rolling Stones, tak całościowo, bo ja to jednak jestem człowiek od The Beatles. No ale Hackney Diamonds, klękajcie narody, tu jest przebój za przeboją. Ilość pomysłów do obdzielenia nie na jedną, a na trzy płyty. Czekałem też bardzo w tym roku na nowe Arctic Monkeys, ale mogę nic o tej płycie nie mówić. Okej? Dziękuję. Wydarzeniem roku są też dla mnie nowe single Kula Shaker. Ja bardzo lubię tę ich fascynację Indiami i połączenie z gitarowym brytyjskim hałasem. Ich albumy z lat 90. K i Peace and Speaks and Astronauts to moja pierwsza dziesiątka, no może dwudziestka płyt życia. I te nowe single Waves i Indian Record Player zapowiadają powrót ich takiej formy z lat 90. Niezależnie od twardych nośników spojrzałem jeszcze na Spotify i tu mamy zdecydowanego zwycięzcę roku 2023. Jest nim Damon Albarn i to z dwoma projektami. Płyty, do których najczęściej sięgałem w tym roku, to The Ballad of Darren grupy Blair. Jak ja mogłem kiedyś woleć Oasis od Blair? Nie mam pojęcia. Przepiękna płyta. I krążek jeszcze lepszy. Mój krążek roku 2023 to album Cracker Islands, zespół Gorillaz z piosenkami nagranymi na przykład ze Stevie Nicks, Oil. Co to jest za numer? Petarda. Czy też piosenka nagrana z Tame Impala. Mam wrażenie, że przez przynajmniej miesiąc słuchałem tylko i wyłącznie tej płyty, ale wracam do niej i będę wracać jeszcze bardzo długo. No to się nagadałem. Tyle ode mnie. Jaro, dzięki.
Tak, Jaro tutaj polecił nam naprawdę sporo świetnych albumów. Spora część z nich ociera się o takiego Brit Rocka i te klimaty z lat 90., ale nie tylko, bo właśnie odniósł się też do tych Rolling Stonesów, o których u nas już było wcześniej. A przede wszystkim wspomniał taki świetny band, który ja bardzo lubię, a który nie jest jakoś bardzo popularny, czyli chodzi tutaj o Kula Shaker. To jest świetny, świetny band, jak już Jaro wspomniał, inspirowany trochę taką muzyką indyjską, Dalekiego Wschodu. Chłopaki grają naprawdę świetnie, serdecznie polecam ich krążki, no i czekamy na następny album. A co do Gorillaz, to ja też przesłuchałem tą płytę i uważam, że jest bardzo ciekawa, a przede wszystkim jest tam moc świetnych gości, nie tylko Stevie Nicks, ale też na przykład Thundercat i wielu, wielu innych muzyków.
A mi się podobał zespół The National, że w ogóle nie znałem, a tymczasem takie zaskakujące to było dla mnie. Przede wszystkim mi się strasznie podobało to tło instrumentalne, które było pod wokalem, w zasadzie można powiedzieć za wokalem. Powiedzmy, że z takich delikatnych brzmień to są te soundy, które ja bardzo lubię.
A tak, The National są dość ciekawym zespołem, jak już wspomniałeś, właśnie gdzieś tam też z końcówki lat 90., ale tym razem nie jest to Brit Rock, bo chłopaki są z USA, więc te inspiracje muzyczne są trochę inne. No dobrze, Łukaszu, to odnieśliśmy się do tych wszystkich albumów, które podał nam tutaj Jaro, a powiedz mi, kto jest naszym następnym gościem, bo to też jest radiowiec.
Tak, i można powiedzieć, że jest to facet, który jest rzeczywiście entuzjastą bluesa i gatunków pokrewnych, co jest dla mnie szczególnie ważne. Można powiedzieć, że tutaj przybijam piątkę, bo zdecydowanie też jestem z tego rozdania i tak jakby z tej gliny ulepiony.
Co można powiedzieć o Piotrze Łukasiewiczu?
On kiedyś organizował taki festiwal bluesowy Warsaw Blues Night i ja wtedy totalnie wpadłem po uszy i zakochałem się w bluesie i żałuję, że już nie ma tej imprezy, tylko Karol Wiśniewski organizuje właśnie International Ochota Blues Festival. Piotrek jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, ma na koncie różne publikacje, ale przede wszystkim możecie go słyszeć co środa w Radio Jazz FM, ma audycję każdą środę właśnie o 20:00 Jazz, czyli Blues. I tam jest od jazzu, przez soul, przez różne odmiany właśnie bluesa. Wszystko jest, można powiedzieć, skupione wokół mniej więcej tych klimatów muzycznych i super, bo jednak Piotr jest gościem, który uznaje taką definicję bluesa, która jest mi bliska i pewnie też tobie, Kuba, tą szerszą, że ona obejmuje jednak wiele gatunków, bo to wszystko jest takie płynne. Czasami też pojawia się muzyka nowoorlańska. W każdym razie wybór Piotra jest bardzo tożsamy z naszym.
Moja ulubiona płyta mijającego roku. To pytanie pojawia się co rok mniej więcej o tej samej porze i co rok mam ten sam problem. Jak zwykle przesłuchałem setki płyt w ostatnich miesiącach, a wśród nich jest wiele tych, które mi się mniej lub bardziej podobały i zwykle nie mam jednej, tej jedynej, którą potrafiłbym wymienić bez zastanowienia. Długo myślałem, na którą się zdecydować na potrzeby podcastu Pick Please i w końcu opowiem o płycie, której chyba najczęściej słuchałem w przeciągu ostatnich miesięcy. Sam jestem nieco zaskoczony, że to właśnie taki album, bo mamy tutaj do czynienia z materiałem w pełni instrumentalnym i co więcej w 100% złożonym z coverów, ale za to jakich cudownie zagranych kawałków, które sprawiają, że chce się żyć. Płyta nosi tytuł Book of Queens, a firmuje ją zespół o nazwie Krasnomur Project. Koncepcja zespołu bazuje na modelu jazzowego organ trio, a sam zespół tworzą artyści znani ze sceny jam bandowej. Gitarzysta Eric Krasno, który grał bądź gra m.in. w formacjach Soulville, Letus czy Tedeschi Trucks Band. Obok niego nowoorlański perkusista Stanton Moore, który jest liderem grupy Galactic, a całość znakomicie uzupełnia hammondzista Eric Finland. Na płycie mamy też znakomitych gości Corey'ego Henry'ego, Branforda Marsalisa i Roberta Randolfa. Book of Queens sam w sobie jest instrumentalnym hołdem złożonym kobietom w muzyce. Zawiera niezwykle różnorodną kolekcję materiałów od artystów współczesnych po dawno minionych, w tym Billie Eilish, Aretha Franklin, Brittany Howard, Sharon Jones, Peggy Lee, Nina Simone czy Amy Winehouse. Mamy tu do czynienia ze wspaniałym zjawiskiem, kiedy to trzy osobowości łączą swoje siły bez potrzeby udowadniania swojej indywidualnej maestrii, tworzą całość, która znacznie przerasta zwykłe, sumaryczne zestawienie talentów pojedynczych artystów. To, co powstało, trudno zaszufladkować, bo jest to niesamowity, wysmakowany miks wielu muzycznych elementów jazzu, soulu, bluesa i funku, które tworzą nierozerwalną całość i to jest właśnie najpiękniejsze w tym kawałku muzyki. House of Queens to album pełen soulowego rytmu, łączący oryginalne melodie z jazzowym, bluesowym groove'em, który jest melodyjny i pełen emocji. Zachowane są tutaj przy tym oryginalne brzmienia melodii, na bazie których artyści pozwalają sobie na bardzo ciekawe, wciągające i angażujące mnie jako słuchacza wycieczki instrumentalne. Album bardzo gorąco polecam i również bardzo liczę na to, że nie jest to jednorazowy kaprys panów Erika Krasno, Stantona Mura i Erika Finlanda, czyli Krasno Mur Project.
I tutaj myślę, że Piotr trafił w sam środek tarczy z tym wyborem, bo to jest krążek, który znalazł się w moim top 10 i wiem, że Łukasz w twoim top 10 on się też znalazł. To znaczy będziemy tutaj prezentować top 5, a top 10 pojawiła się u nas wcześniej w takim live'ie, który dawaliśmy na YouTubie i na Facebooku, który można gdzieś tam u nas odgrzebać, jak się tam poszuka porządnie. I tam w top 10 właśnie ten album się pojawił.
Tak, a jeśli ktoś chce właśnie sprawdzić te albumy, wszystkie, o których my tak sobie pięknie mówiliśmy w trakcie tego live'a, to spokojnie szukajcie u nas na social mediach. Tam trochę zdań od nas poleci mimo wszystko jeszcze raz o tych płytach, bo one na to zasługują i nie chcemy, żeby przeszły tak niezauważenie. Więc Erik Krasno, kapitalny gitarzysta, facet powinien być też na okładkach gazet tych wszystkich gitarowych, nie tylko, bo jest to gość, który czai o co chodzi w groove'ie i w songwritingu i w budowaniu klimatu. No i wszystko, co on robi na gitarze, służy muzyce zdecydowanie.
Tak, a wszyscy panowie, którzy tutaj brali udział w nagrywaniu tej płyty, są znani na scenie jam bandowej, więc to nie są ludzie z przypadku, tylko goście, którzy absolutnie o muzyce wiedzą prawie że wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o tworzenie bardzo ciekawych melodii. No dobrze, a przed nami ostatni nasz gość i jest to, tak jak ty i ja w pewnym sensie, czyli muzyczny bloger, bo chyba tak można też i o nas powiedzieć jako osoba, którzy mają podcasta w pewnym sensie przynajmniej.
Jest to absolutny muzykoholik, gościu, który słucha tyle muzyki, że my razem wzięci chyba nawet nie mamy takich przebiegów. Jakby on miał taki licznik samochodowy, to myślę, że by musieli mu tam te 7 cyfr czy 8 cyfr montować, a nie 6 na pewno. Zasadniczo Szymon jest to gościu, który założył
Pan Pecz, codziennie inna okładka płyty progresywnej.
I on z absolutnie mega zapałem po prostu regularnie tam publikuje informacje właśnie o znanych płytach, głównie z zakresu muzyki progresywnej, rockowej, trochę metalowej, natomiast generalnie on się trzyma tego i można powiedzieć, że jest to facet, który zna się na swojej robocie, ale przede wszystkim odniósł takiego fajnego pierwiastka właśnie muzycznego, jeśli chodzi o te swoje typy, które są nam mocno obce, bo on też siedzi tak mocno w takiej muzyce troszeczkę bardziej undergroundowej, natomiast jego wybór bardzo fajny, bardzo oryginalny i co trzeba podkreślić, jest to jedyna osoba, która powiedziała wprost, że płytę roku dla niego to nagrali Polacy. Więc Szymon, opowiedz, jak to tam z twojego punktu widzenia wyglądało.
Nie wiem, w jaki sposób zostałem zapowiedziany przez chłopaków, ale jeśli padły tam słowa rock progresywny, to ja nieco na przekór. Z około 250 wydawnictw wydanych w tym roku wybieram album Stoner Rockowy Songs of Joy and Black Magic zespołu Noise River i już państwu tłumaczę, dlaczego ta właśnie płyta, a nie jakaś z gatunku progresywnego rocka jest tą wartą uwagi. Oprócz tego, że jest to polska kapela, a płyta jest debiutem, więc wspierajmy nowe polskie zespoły. Przede wszystkim chodzi o samą muzykę, która jest stylistycznie stoner rockiem, ale zaskakującym i różnorodnym, czyli posiadającym te cechy, które szczególnie lubię, których szukam w muzyce. Dużo jest tu typowego dla stoner rocka piachu gitarowego, takiego pustynnego charakteru. Słychać tu elementy jazzu, a nawet doom metalu. Jednak ten stoner rockowy i mocno gitarowy brud jest tu na pierwszym miejscu. Dużo też psychodelii, czy to w konstrukcji utworów, które oparte są na średnich rytmach, przede wszystkim na średnich rytmach, co pozwala lepiej się zatapiać w te dźwięki i w całą płytę. Ale na przykład w nieco pogłosowanym wokalu potrafi ten album wciągnąć, ale i zaskoczyć, czy to w utworze Secret of the Monk Long Trip to Asquelon, gdzie stonerowy początek przechodzi w doom metalową końcówkę, czy w saksofonie w lekko jazzującym Sex on the Desert, czy w harmonijce ustnej w You Got Me Waiting, który rozpoczyna całą płytę. Dużo jest tu właśnie takich detali, to się składa naprawdę na bardzo ciekawą płytę, wszystko brzmi bardzo dobrze. Nie ma tu chwili nudy, jak na debiut to bardzo dojrzały i przemyślany materiał, a zespół zdecydowanie trafia na listę tych, których warto szczególnie śledzić z oczekiwaniami na jeszcze lepsze płyty w przyszłości, również jeśli chodzi tu o całą polską scenę stoner rockową. Ciekaw jestem państwa opinii o tej płycie, co o niej sądzicie i czy ją znacie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam chłopaków. Trzymajcie tak dalej, bo robicie sztos robotę. Do usłyszenia.
Tak, i ten album jest bardzo ciekawy. On mi momentami przypomina Tula, więc to będzie coś, do czego ty się będziesz mógł tutaj, Łukasz, odnieść jako trochę większy ekspert na temat tej grupy niż ja. To jest taki dla mnie trochę stonerowy Tool momentami. Są tam ciekawe momenty na tym krążku. Zwłaszcza podoba mi się otwieracz i jest taki fajny numer z saksofonem. Jest to zdecydowanie płyta warta uwagi, chociaż ja muszę powiedzieć szczerze, że dla mnie ten klimat jest odrobinę za mroczny i zbyt psychodeliczny. Ale mimo to uważam, że jest to naprawdę ciekawy i sensowny album, któremu warto dać szansę, zwłaszcza że jest to coś z naszego polskiego muzycznego poletka.
Tak, przy czym to wybrzmiało u Szymona i chciałbym to jeszcze raz podkreślić. To jest debiut płytowy. Zatem chłopaki z Noise River zagrali bardzo dojrzale. Rzeczywiście, ja też nie jestem wielkim fanem stoner rocka, ale totalnie czaję, że to jest dobre, bo to się słyszy po prostu. Tam nie ma lipy i naprawdę w takiej muzie, która jest po prostu brudna, trzeba umieć się ogarniać. Ten kawałek You Got Me Waiting, który ma ten pierwiastek bluesowy, jest dla mnie fantastyczny. To jest 9 minut, 9 sekund po prostu, które mnie tam trzyma mocno za twarz i ja jestem sprzedany. Zdecydowanie jest to jeden z moich ulubionych numerów rockowych tego roku, dlatego kliknąłem Obserwuj Nice River. Bardzo polecamy tą płytę niektórym chłopakom z Verse Jamez, którzy lubią stoner rock, a więc jeśli komuś jest tam bliskie All Them Witches i tego typu klimaty i kajusy, to Nice River Songs of Joy and Black Magic. Proszę bardzo, znakomity wybór.
Tak, ale wydaje mi się, że pora jest przeciąć tutaj ten odcinek w tym momencie dżinglem, bo za chwilę będzie nasze top 5.
Tak, ale żeby coś się działo, walniemy dżingla z pierwszego sezonu. Proszę uprzejmie.
Tak, więc to były wypowiedzi naszych przyjaciół, słuchaczy i różnych osobistości związanych bardzo blisko też ze światem muzycznym. Natomiast przydałoby się też z naszej strony podsumować ten rok i my będziemy robić to, co rokrocznie, a w zasadzie tak naprawdę w formie podcastu tylko jeden raz, ale wcześniej robiliśmy to gdzieś w formie internetowej, czyli wybór naszych ulubionych albumów roku.
W formie internetowej. To takie
tak,
ładne.
W formie postów albo tego live'a, który kiedyś prowadziliśmy. Wideo, że tak powiem, facebookowego.
Tak.
No dobrze, więc zanim przejdziemy do naszego topu płyt, czyli 5 albumów, które w tym roku najbardziej nam się podobały, to zaczynamy kategoriami różnymi i pierwszą taką kategorię, którą ja tutaj widzę, to jest nowy album koncertowy, czyli koncertówka, która nie sięga dalej niż jakby jeden albo dwa lata wstecz, więc nie wchodzą tutaj te archiwalne różne rzeczy. Z mojej strony będzie to John Butler, Life in Paris. I to jest przecudowna płyta Johna Butlera, ten australijski singer-songwriter, gitarzysta, chłopak, który gra niesamowicie ciekawą i nieszablonową muzykę. On tutaj jest bez zespołu, czyli nie w swoim trio, tylko był sam w Paryżu, to jest koncert zeszłego roku. I on tam jest tak naprawdę z akustykiem, ale ma też różne efekty, harmonijkę, ma banjo i do tego wszystkiego zapętla to w takie loopy, które gdzieś tam sobie coś najpierw nagrywa, potem to jest zapętlone, się odtwarza, on na tym gra następne jakieś frazy i tak dalej i na koniec te utwory wszystkie brzmią, jakby tam na scenie było pełno ludzi, a w praktyce siedzi tam sam John Butler. I no sprzedaje tak naprawdę, wydaje mi się, że swoją duszę podczas tego koncertu, bo śpiewa totalnie od serca i jak ktoś lubi takie akustyczne granie z takim rzeczywiście przykopem i taką dzikością w sobie, to zdecydowanie do polecenia jest John Butler, Life in Paris.
John Butler wielkim gitarzystą jest, i to zwłaszcza spośród tych mniej znanych. Zgadzam się, ja też jestem absolutnie czarowany tą koncertówką. Tylko dopowiem, że oczywiście omawiamy albumy koncertowe wydane w 2023, ale które mogły być nagrane po prostu rok, dwa lata wcześniej, bo w naszych gdzieś tam rankingach pojawią się, wspomnijmy też o płytach, które zostały zarejestrowane wcześniej. Z mojego pułapu Mrozu Unplugged, czyli Mrozu Wielki Kozak, a w dodatku z kotami na scenie. Być może kojarzycie go z takich hitów bardziej radiowych, ale ten goleś to przeszedł taką metamorfozę w ostatnich 10 latach w zasadzie. Można powiedzieć, od tego momentu, kiedy wypłynął. Dziś to jest muzyk absolutnie kompletny, który robi taki show koncertowy i ma taki backup, jeśli chodzi o band, grający w tak starym stylu, że to się w pale nie mieści i to jest najlepsza koncertówka dla mnie z tego 2023 roku. Myślę, że jeszcze wspomnimy o tej płycie nieraz. No ale skoro mowa o koncertówkach zaprzeszłych, no to też mamy taką kategorię. Więc Kuba zaczyna od zespołu, jak się masz.
Tak, ja jeszcze dopowiem do tego Mroza, że to jest bardzo ciekawy w ogóle gatunek muzyczny, trochę nieobecny w pewnym sensie na naszej scenie muzycznej, bo to jest funk, soul, big band, taka mieszanka, więc no jest to coś, czego moim zdaniem na naszym polskim rynku muzycznym jest mało, a Mrozu wypełnia tą lukę gdzieś tam idealnie. Ale przechodząc już do tych archiwalnych nagrań, to moim ulubionym wydawnictwem, które zostało wydane w 2023 roku, to Dire Straits Live 1978-1992, to jest box live'ek Dire Straits, które zostały wydane wcześniej, bo w tym boxie znajduje się Alchemy, On the Night, Life at the BBC i Life from Rainbow Theater. Do tego wszystkiego dołożona jest taka jedna mała epka, którą oni też kiedyś wcześniej wydali z brakującymi utworami, które miały się znaleźć bodajże na albumie On the Night. Natomiast one są na nowo zremasterowane i do tego wszystkiego, do każdego prawie z tych koncertów dołączone są utwory, które oni tego wieczoru grali, ale nie zostały one załączone jakby na tym oryginalnym wydawnictwie, czyli wszystkie te wydawnictwa są rozszerzone chyba z wyjątkiem jednego, więc no posłuchać więcej utworów na przykład z Alchemy, no to było coś, co ja chciałem od dawna zrobić tak naprawdę. Jak już wspomniałem, wszystko pięknie zremasterowane, więc jeśli ktoś jest fanem tego, jak Dire Straits grali na żywo, a na pewno ja jestem i wiem, że na pewno Łukasz, ty też jesteś fanem live Dire Straitsów, to tutaj jest naprawdę solidne polecenie, to można gdzieś znaleźć na Spotify, nie trzeba tego boksu kupować. Są tam naprawdę piękne perełki, bo na przykład są też utwory, gdzie gościnnie dołączył do nich Phil Lynott z Thin Lizzy. Także tutaj polecenie z mojej strony odnośnie archiwalnych live'ek, a Łukasz, jaka jest twoja ulubiona?
No to jest mało powiedziane, że ja lubię Dire Straitsów, bo ja przez Marka Knopflera i Alchemię i solówkę Sultans of Swing w zasadzie wziąłem gitarę do ręki. To jest bardzo mocny typ. Dobra porcja muzyki grania na żywo. U mnie jest troszeczkę inna beczka. John Coltrane i Eric Dolphy, czyli nagranie z 1961 roku, które nazywa się Evenings at the Village Gate, czyli takie jedyne koncertowe nagranie Johna Coltrane'a z tego okresu, co czyni to wydawnictwo jeszcze takim cenniejszym, bardziej ekscytującym, a biorąc pod uwagę fakt, że nie ma specjalnie nagrań właśnie z tamtych ram czasowych, kiedy on grał z Dolphym i mocno eksperymentował, no to jest taka mocna perełka, bym powiedział, a historia tego nagrania jest o tyle fajna, że nie rejestrowano tego gigu z myślą o tym, żeby go zapisać właśnie na jakimś nośniku i potem wydać, tylko szefowie z Village Gate po prostu stwierdzili, że przetestują jakiś system audio i to zostało zarejestrowane, no ale prawdziwą ucztą no, jest przede wszystkim muzyka tych dwóch wirtuozów, Coltrane, saksofon, Delphi, między innymi właśnie Flat. Są tam takie szlagiery jak My Favorite Things, Impressions, Green Sleeves i to pokazuje świetnie, jak Coltrane już zaczął iść w kierunku free jazzu. Jest tam wolność totalna, z której słynie jazz najlepszego okresu i są tam popisówki, ale jak zobaczyłem gdzieś w recenzji, My Favorite Things trwa chyba tam około 12 do 15 minut, co jest bardzo mało, bo oni wtedy grali to po godzinę, więc do 60 minut mogli to ciąć. Kapitalny jazz, no klasa sama w sobie i tak oto zamykamy koncertówki zaprzeszłe.
Ja przejdę tutaj, bo widzę, że odnośnie płyt mamy jeszcze jedną kategorię, bo to mamy troszkę o piosenkach, ale jest tutaj muzyczna malina roku, jeśli chodzi o album.
Rózga, dramat, badziewie.
To jest ten kawał węgla, który się dostaje u nas na Śląsku, jak się jest niegrzecznym, bo u was jest rózga, a u nas się dostaje węgiel. Tak to jest u nas już na Śląsku. No nic, muzyczna malina roku. Ja już to wspominałem przy okazji jakiegoś naszego podsumowania. Dla mnie to jest John Batiste i album World Music Radio. John Batiste jest świetnym wokalistą, jest świetnym pianistą i potrafi grać przecudowne takie soulowo-funkowe numery. Odrobinę też w tym jest jakiegoś bluesa i R&B. Natomiast tutaj to jest taki jakiś fatalny popowy eksperyment jego. Ja nie wiem, o co w tym chodziło. Brzmi to koszmarnie. Jest to jedna z najgorszych płyt, które w tym roku przesłuchałem i jest mi tym bardziej przykro, że jest to od kogoś takiego jak John Batiste, który naprawdę potrafi nagrać świetny materiał, jest ciekawym muzykiem, ma nieszablonowe pomysły. Ja nie wiem, o co w tym wszystkim poszło. Trzymajmy się z daleka od tego albumu. Ja mam nadzieję, że on rzeczywiście nie pójdzie w ten styl na stałe, bo byłaby to wielka tragedia dla świata muzycznego. Łukasz, a ty masz jakieś takie plumkanie?
Ja mam paździerz roku również. Znakomity album do puszczania w Guantanamo. John Frusciante, dwukropek, dwie pojedyncze kreski oraz kropeczka. W zasadzie powinienem uczcić tę płytę minutą ciszy, oddać się jakiejś refleksji. Gdzieś przeczytałem, że ta muzyka miała być jakimś rozliczeniem z przeszłością, czy nawet uspokajać. Ja tam nie wiem, ja tam największym wrogom bym tego nie puścił.
Tak, ja myślę, że to najlepsze porównanie jest, jak ktoś miał kiedyś robiony rezonans magnetyczny i siedział w tej maszynie, to mniej więcej tak to brzmi.
Można powiedzieć, że John Frusciante dokonał czegoś niemożliwego, to znaczy nagrał coś bardziej nudzącego, bezbarwnego, mało odkrywczego niż Red Hot Chili Peppers. No, co to już jest jakimś tam osiągnięciem. Wielki gitarzysta, super muzyk, ale unikajcie, omijajcie, absolutnie nie idźcie tą drogą.
Tak, no to o płytach wydaje mi się, że tyle. Utwór roku twój, Łukasz, powiedz mi, jaki jest?
Mam dwa. Nie zdecyduję się, bo to jest na zasadzie, jakbym miał wybrać jeden albo, nie wiem, obejrzeć wszystkie mecze Ekstraklasy z ostatniego sezonu, to bym chyba musiał obejrzeć wszystkie mecze z Ekstraklasy, bo nie ocenię, no. Jest Yes, Circle of Time, który jest zwykłym numerem, ale po prostu tak do mnie trafia linią melodyczną wokalisty, gitarami, że jestem rozmarzona. Z drugiej strony Mrozu i jego wersja Nie stało się nic, która jest absolutnym majstersztykiem. Tu mam ciary, tylko po prostu są różne ciary. Natomiast dusza się mi po prostu niesamowicie cieszy, bo to jest kawał świetnego grania w przypadku Mroza, fajny songwriting w przypadku Yes. Te dwa i ani jednej więcej i ani jednej mniej z mojej strony i tyle.
Dobrze, to ja też podam dwa, bo jak się uparłeś, że chcesz dwa, to ja też powiem dwa, bo też się wahałem jeszcze dzisiaj. Pierwsze to Chris Stapleton i utwór White Horse. Płyta Chrisa Stapletona z tego roku była dla mnie ogromnym zawodem, bo spodziewałem się czegoś dużo lepszego, natomiast ten singiel to jest moim zdaniem utwór taki, że ja chylę czoła, to jest mój ulubiony utwór Chrisa Stapletona. Coś wspaniałego, taki blues rockowy, cop z taką domieszką country Amerykany. Ja się nie dziwię, że ta piosenka w amerykańskich rozgłośniach radiowych tego alternative country królowała w tym roku przez jakiś dłuższy czas na pierwszych miejscach, bo to jest świetny numer. A drugi to jeden z singli, ja tak naprawdę nie wiem, czy singli, bo tak naprawdę każdy utwór był singlem z tej płyty. To jest nowa płyta Petera Gabriela, I/O, czyli Input Output. I to jest tytułowy utwór z tej płyty. Jest cudowny, taki bardzo Gabrielowy w stylu. Ale jest coś w tej melodii, że mnie po prostu tak łapie za serce i to jest naprawdę stary, dobry Gabriel. Więc to o naszych utworach roku, które nam się najbardziej podobały. Łukasz, ty widzę, że masz największy szok roku, jeszcze tutaj sobie dopisałeś.
Mam znowu dwa, bo ty nie masz żadnej. Extreme, kawałek Rise, solo Nunu Betancourta. Będę stał na straży dobrego imienia tej solówki, bo jest wybitna i to, co zrobił Betancourt na tym kawałku, to jest największy hołd dla Diego Van Halena, którego ja tak ubóstwiam, kocham i Panie świeć nad jego duszą. To, co zrobił pan Betancourt, to woła pomstę do nieba w dobrym tego słowa znaczeniu, chociaż pewnie wolnałem jakieś fapa werbalne. My słuchaliśmy tego sola razem. Ja pamiętam, bo byliśmy w Berlinie, jak ci to puściłem, tak. To chyba troszeczkę...
Tak, to jest bardzo interesujące solo pod tym względem, że ja po prostu czegoś takiego dawno, dawno nie widziałem, być może nawet nigdy nie widziałem, bo Nuno ma niesamowitą technikę. No i to jest takie hard rockowe granie w starym, dobrym stylu z jakąś taką domieszką tej nowoczesności w takim sensie, że rzeczywiście ta technika została tak już rozwinięta w tym momencie, że człowiek łapie się za głowę.
Tak, ale przy tym to jest wirtuozeria i jednocześnie muzykalność bardzo duża. A drugi numer, to myślę, że się ze mną zgodzisz, to jest Krzysio. To jest Krzysio Stapleton. Jego wykonanie hymnu Stanów Zjednoczonych Super Bowl.
Tak, bez w ogóle dwóch zdań.
No to jest całkowite zniszczenie, jak pokazują tam jednego z tych zawodników, który był chyba kapitan jednej z tej drużyn, która grała w finale i on ryczał jak bóbr, bo to taki jest zniszczony, zmiażdżony, był zalany tymi łzami, jakby ryczał dobry tydzień, po prostu tam wyszło z niego chyba z ostatnich paru lat. Piękne to było. I tym sposobem bonusowe rankingi mamy zamknięte i przechodzimy do naszej top ten listy podcastu. Co istotne, szybko wymienimy pozycję 10-6.
Nie wymienimy, bo wymienialiśmy na live'ie. Odsyłamy tutaj do naszego live'a.
Ale spryciarz. No dobra, to oszczędzimy te dwie minuty na nagraniu. Dobrze.
Tak, ale tak trzeba będzie zrobić, bo można nas znaleźć na YouTubie i na Facebooku. To już zapowiemy teraz od razu i odsyłamy do live'a, bo tam wybraliśmy sobie płytki, które naszym zdaniem są top 10 do 6, bo 5 do 1 będziemy omawiać dziś, więc takie małe uzupełnienie, jak kogoś interesuje, to może znaleźć w naszym poprzednim live'ie na żywo.
Ale i w linkowni.
Ale i w linkowni. Zachęcamy tutaj do followowania nas na Facebooku, Instagramie, YouTubie i Spotify, bo tam chyba też się da. Na wszystkich tych mediach jesteśmy, wrzucamy tam różne rzeczy, ciekawostki, recenzje, wiele, wiele różnych innych materiałów, które nie mieszczą się u nas w podcaście. Także gorąco zachęcamy do followowania nas na wszystkich możliwych social mediach.
Tak jest. Czynisz honor pierwszy?
Dobrze, mogę zacząć od mojego piątego miejsca.
I od mojego czwartego jednocześnie.
I od twojego czwartego miejsca jednocześnie, bo ta płyta nam się tutaj rzeczywiście powiela. To jest nasze ukochane The Teskey Brothers z ich nowym albumem The Winding Way. Chłopaki z Australii grają no taki stary dobry soul, bo ja bym powiedział, że temu jest najbliżej do jakiegoś Otisa Reddinga. No i ci bracia nagrali swój trzeci studyjny album, tym razem nagrali go bez dwóch członków zespołu, którzy byli z nimi wcześniej, czyli Brandon Love i Liam Goh, czyli basista i perkusista z zespołem się pożegnali. Oni mają tutaj nowy skład, mają też nowego producenta, wybrali w ogóle gościa, który się nie specjalizuje w tego typu muzyce, tylko człowieka, który produkował wcześniej na przykład St. Vincenta czy Weezer, to jest pan Eric Dubowski, bo chcieli spróbować tym razem czegoś innego. To jest pierwszy też album nie nagrywany w ich studiu gdzieś na jakiejś małej wiosce w Australii, gdzie oni wcześniej nagrywali i mieszkali. Ten album został nagrany w jakimś większym studiu w Australii. Chłopaki się w pewnym sensie pożegnali ze swoimi korzeniami, jeśli chodzi o te początki muzyczne. Zresztą też są bardziej znani już teraz, więc to można było się spodziewać, że będzie tak wyglądać. No i tutaj słychać jest zdecydowanie wpływy jakiejś takiej muzyki, która była nagrywana między innymi na przykład w Muscle Shoals. Chłopaki grają na przecięciu gatunków, ale jest to fajne, świeże i nowoczesne. Wymieniać byłoby naprawdę długo, bo tak naprawdę prawie każdy numer na tej płycie to jest kawał dobrego songwritingu. Jest jeden cover zespołu The Zombies, This Will Be Our Year i jak tak patrzę na to, jak The Teskey Brothers wystrzelili w popularności odnośnie tras koncertowych, wysprzedanych koncertów i wielkości venues, w których będą już teraz grali, to zdecydowanie This Was Their Year, to był ich rok, tak jak i w tej piosence The Zombies. No dobrze, Łukaszu, twój numer 5, bo ta płyta była twoim numerem 4, a moim 5, więc teraz twojej numer 5.
Tam jest kawałek What Will Be na tej płycie Teskey Brothers 8, mniej więcej trwa i to jest taki soul 10 na 10, the best, zupełnie jakby ich wyjęli z lat 70. Puściłem to kiedyś kumplowi w pracy, nie mógł uwierzyć, że to jest nagrywane obecnie, bo był święcie przekonany, że to jest jakiś mega recording właśnie z lat 70. lub 60. No Teskey Brothers jest cudowne, wspaniałe i my propsujemy chłopaków z Australii. Jak się masz? Tak, ja mam piąteczkę, której ty nie masz, bo ty nie jesteś jakimś super, hiper, mega fanem tego zespołu, ale wiele tych różnic nie będzie w tym topie, bo my tak mamy. My nie jesteśmy tylko podobni fizycznie, my też mamy podobne gusta. Sigur Rós, czyli Islandia, płyta Atta, nie wiem czy tak się czyta, chyba tak się czyta. Jest to pierwsza płyta od 10 lat tego zespołu, który nie wiem jak zakwalifikować, ale powiedziałbym o tym, że jest to taki rock przestrzenno-symfoniczny, a bardziej muzyka przestrzenno-symfoniczna z elementami rocka. Dużo, dużo przestrzeni, takich głębi pogłosowej. To jest kapitalny staw, jeśli ktoś chce oddać się jakiejś zadumie, wieczór spędzić po prostu w ciszy, to można sobie rozkręcić Sigur Rós i to jest mega. Płytkę nagrali rzeczywiście po raz pierwszy od 10 lat, ponieważ tam mieli własne projekty, ale gdzieś tam tuż przed pandemią spotkał się gitarzysta z liderem zespołu, no a potem dołączył jeszcze klawiszowiec i tak ze zwykłego jam session coś się wykreowało co jest mega istotne i mega fajne, oni w ogóle nie promowali tej płyty. Oni wyskoczyli jak Filip z konopi z tym krążkiem i to się sprawdziło mega. Więc jeśli ktoś lubi przestrzenne granie, to polecam. Ja słuchałem tej płyty, jak jechałem właśnie do Kuby, do Berlina i patrzyłem przez okno jadąc pociągiem i pamiętam, że naszło mnie takie myślenie, że kurde, jaki ładny ten świat, jaki fajny rok, fajne to życie jest w ogóle. No i z tym wspomnieniem dojechałem i z tym kojarzę tą płytę. Sigur Rós, płyta Atta.
Bardzo piękne wspomnienie. Ja jak mówię, nie jestem wielkim fanem Sigur Rós i tego gatunku muzycznego, ale bardzo szanuję ten zespół i tą płytę też przesłuchałem i muszę powiedzieć, że jest to coś zdecydowanie warte uwagi. Ja mam natomiast płytę, którą ty pierwszy raz przesłuchałeś dopiero dzisiaj przed nagrywaniem tego odcinka i bardzo ci się podobała.
Mimo, że zasnąłem.
Mimo, że zasnąłeś, a to dlatego, że jesteś troszkę chory, a nie dlatego, tak, że muzyka była nudna.
Obudziłem się, wypiłem kawę i od razu ją przesłuchałem od początku.
Tak, także u mnie numer 4 to Soft Machine Other Doors, czyli Soft Machine, czyli absolutny klasyk, jeśli chodzi o progresywnego rocka i scenę Canterbury. Legenda tego gatunku, jeden z najważniejszych przedstawicieli tak naprawdę. I płyta nazywa się Other Doors, czyli inne drzwi. Można by powiedzieć, że to dla zespołu również są pewnego rodzaju inne drzwi, to znaczy jedne się zamknęły, a drugie się otwierają. Już wyjaśnię dlaczego. To jest ostatni album tego zespołu z trzema członkami, którzy grali w nim od lat 70. Ponieważ Roy Babington, który był basistą Soft Machine, grał w tym zespole od 71 roku z jakimiś przerwami, natomiast rzeczywiście to jest osoba, która no grała bardzo długo w tym bandzie i on tutaj jest na kilku chyba utworach, ja nie pamiętam dokładnie czy na dwóch czy trzech numerach, natomiast on już członkiem zespołu oficjalnie nie jest, po prostu pojawił się na sesjach nagraniowych, on ma 83 lata, więc nie dziwię mu się, że może mieć rzeczywiście już inne zmartwienia niż siedzenie z chłopakami, no w studiu to siedział, ale jeżdżenie na tury. I na jego miejsce jest Fred Thelonious Baker na tym albumie, ale Babington się jeszcze na nim pojawia, natomiast to jest jego ostatni raz, bo on już zapowiedział, że generalnie ten album to jest dla niego pożegnanie. Dodatkowo perkusista John Marshall, który również gra w Soft Machine bardzo długo, bo od 72 roku, niestety niedługo po nagraniu tego krążka zmarł w wieku 81 lat. Na jego miejsce przyszedł teraz Asaf Sirkis, natomiast no na albumie rzeczywiście gra jeszcze John Marshall, więc tych dwóch członków zespołu żegna się tym albumem. Zostaje John Etheridge, który gra tam też już dość długo, bo on dołączył chyba na albumie Softs, czyli też jeszcze w latach 70. oraz saksofonista i keyboardzista Theo Travis, który jest w zespole trochę krócej. Natomiast rzeczywiście ten album to jest pożegnanie tej starej gwardii, otwierają się te inne nowe drzwi dla zespołu i pożegnali się panowie tutaj w rzeczywiście fenomenalnym stylu, bo to jest na przecięciu gatunków progresywnego rocka i jazz fusion. Wszystko to jest doprawione przecudownym saksofonem Theo Travisa, ale nie tylko saksofonem, bo również i fletem, i klawiszami, i jakimiś syntezatorami, elektroniką. To jest totalne przemieszanie gatunkowe, są tam rzeczy bardziej bądź mniej eksperymentalne, ale uważam, że ten album mimo wszystko nadal jest dość przystępny. I to jest taka najbardziej chyba odpałowa, można by powiedzieć, że pozycja tutaj w naszym topie, ale ja jestem tym albumem zachwycony. Polecam rzeczywiście fanom progresywnego rocka, bo jest tutaj ciekawie. Są piękne linie melodyczne saksofonu, które się zmieniają też z gitarą. Ten flet to wszystko dopełnia. Kilka z tych numerów pochodzi z jakichś utworów, które wcześniej zostały napisane przez członków Soft Machine, ale nigdy nie wydane i nigdy nie nagrane. Część to są nowe kompozycje, polecam Soft Machine Other Doors, uważam, że pozycja obowiązkowa do przesłuchania w tym roku.
J.D. Simon, moja trójka, Songs from the House of Greece. Wyobrażam sobie, że jest to Goldmule, które zagrało w 2023, ale to jest Goldmule sprzed prawie 30 lat, tylko że i w skórze J.D. Simon i jego kolegów, czyli trio, bas, perka oraz gitara i czasami wokal. Liderem jest właśnie J.D. Simon tego trio i to jest tak fajne, eksperymentalne, blues rockowe granie nagrane na setkę, czyli na żywo w studiu jednocześnie, jak wszyscy byli w tych swoich pomieszczeniach i kanciapach i nagrywali swoje partie. I jest to tak korzenne, tak szczere, tak brudne i tak prawdziwe, że nie ma dla mnie chyba lepszej płyty, gdzie dźwięk jest tak namacalny. J.D. Samo to jest koleś, który jest kapitalnym muzykiem, jest bardzo ceniony w środowisku. On wywodzi się z Chicago, ale mieszka w Nashville i tam też jest właśnie bardzo ceniony. Jeśli oglądaliście film Elvis, to on nagrywał wszystkie gitary w tym filmie. Więc to jest taki gościu, który bardzo lubi stare brzmienia. Był zapraszany przez Phila Lesha, jest bardzo ceniony przez Tomiego Emanuela i wielu, wielu, wielu innych. I ta płytka to jest taki efekt eksperymentów brzmieniowych, grania na żywo, gdzie on odszedł takiego mega klasycznego rocka i poszedł w kierunku bardzo różnych improwizacji, więc na warsztacie ma na przykład numer Afro Blue, rozsławiony przez Johna Coltrane'a, ale ma też takie własne ujęcie numerów bluesowych. Jest na przykład How Can a Poor Man Stand Such Times and Live? I to jest Blind Alfred Reed. I na przykład Mississippi Fred McDowell, kawałek Mortgage on My Soul, też świetny, plus dwa takie numery autorskie, jeden w stylu właśnie The Meters. Ja mega polecam, bo J.D. Simo to jest chyba najbardziej niedoceniany gitarzysta blues rockowy w tym świecie takim bardziej undergroundowym, jednocześnie taki vintage'owy w zakresie soundu i swoich poszukiwań. Mega polecam. Ta płyta wyszła chyba 2 tygodnia stycznia w ogóle, więc bardzo wysoko zaczęła ten rok i utrzymała się w topie.
Tak, ten album też mi totalnie leży. Ja w ogóle lubię J.D. Simo. On też, tak jak już wspomniałeś, grał z Philem Leshem z Grateful Dead i jest tam na tej scenie jam bandowej rozpoznawany i znany. Także ten album to też jest polecenie również i z mojej strony, bo tą płytę też mam gdzieś tam w jakimś moim osobistym pewnie top 20 tego roku. Tak, u mnie na miejscu numer 3 Robbie Robertson i soundtrack do filmu Killers of the Flower Moon. To jest film Martina Scorsese i o połączeniach Martina Scorsese z Robbie Robertsonem opowiadaliśmy w naszych dwóch ostatnich odcinkach odnośnie płyty i koncertu The Last Waltz. I tutaj ten soundtrack, który panowie stworzyli w pewnym sensie, można by powiedzieć, razem, u mnie na miejscu numer 3. Też jako taki tribut dla Robbiego Robertsona, który niestety w tym roku od nas odszedł. To jest jego ostatnie muzyczne dzieło. Martin Scorsese zajął się tematyką, która jest Robbiemu Robertsonowi bardzo bliska, bo Martin Scorsese opowiada prawdziwą historię plemienia Osage, Indian z Oklahomy, którzy byli wyzyskiwani przez lokalną społeczność, która mieszkała razem z nimi, białych obywateli Stanów Zjednoczonych. A Robbie Robertson jest z pochodzenia Indianinem. On co prawda pochodzi z Kanady, z Six Nations of the Grand Rivers, Ontario. Był w połowie Indianinem, a w połowie bodajże nawet Żydem, czy coś takiego. To jest bardzo jakieś dziwne połączenie. Natomiast Robbie rzeczywiście mocno się z tą kulturą utożsamia, bo został w niej wychowany. On też ma wspomnienia z tym związane, jak zasiadał ze swoim plemieniem i oni grali muzykę w swojej młodości. Więc on pojechał również i do Oklahomy, do tego plemienia Osage, żeby posłuchać tej muzyki, tak jak oni to dzisiaj grają i jak ta kultura jest kultywowana. Przemieszał te elementy z tym, co on na co dzień grał, czyli amerykaną i blues rockiem, i zrobił coś pięknego, bo napisał taki soundtrack, który jest rzeczywiście na przecięciu muzyki folkowej amerykańskich Indian i blues rocka. Czegoś takiego ja wcześniej w pewnym sensie nie słyszałem, bo te elementy perkusyjne, indiańskie łączą się z po prostu takimi brudnymi, elektrycznymi gitarami. I ja to polecam rzeczywiście tak ciekawostkowo do przesłuchania. To jest nietypowe, bo to nie jest taki soundtrack orkiestrowy, jak człowiek zazwyczaj myśli, że soundtracki do filmów są robione. On jest bardzo taki stripped down, on jest taki okrojony z dźwięku. Nie powiedziałbym, że minimalistyczny, może bardziej raczej atmosferyczny, bluesowo, blues rockowo. Do tego elementy folkowe. Znajdują się też dwa utwory wokalne. Jeden Charleya Crocketta, świetnego piosenkarza, Amerykany, indie country. Jego piosenka właśnie tytułowa Killers of the Flower Moon, tak samo jak nazywa się jej film, ale jeden utwór śpiewa Robbie Robertson. No i do tego wszystkiego są oczywiście jakieś śpiewy Indian. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Oczywiście fabuła filmu dzieje się w 1910 roku. Wtedy takiej muzyki nie było, no bo nie było gitar elektrycznych jeszcze. Natomiast fajnie to buduje w filmie atmosferę. Sam film trochę przedłużony, jak to Martin Scorsese u siebie ma rzeczywiście w nawyku. Natomiast co ciekawe, ja na tym filmie byłem w kinie i się tylko dziwiłem, bo nie wiedziałem, że gra tam naprawdę grom muzyków. Bo między innymi na ekranie możemy zobaczyć Jasona Isbella, Strugila Simpsona, Charlie'ego Musselwhite, czyli legendę w ogóle harmonijki ustnej, i Jacka White'a z White Stripes. Ale najbardziej mnie zdziwił, bo ten Jason Isbell, którego ja niedawno widziałem na koncercie, ma tam taką charakteryzację, że tak siedzę, mówię, Jezu, to jest Jason Isbell, czy nie jest Jason Isbell? Później sprawdziłem i to rzeczywiście był on. To jest z mojej strony taki ukłon dla Robiego Robertsona, którego ja uwielbiam. Robi, jak już wspomniałem, niestety od nas w tym roku odszedł. To jest ostatnie jego muzyczne wielkie dzieło i moim zdaniem jego najlepszy soundtrack.
I co jest warte zaznaczenia, ten soundtrack wyszedł już po śmierci Robiego Robertsona.
Tak, bo ten film miał premierę, ja nie wiem, jakoś ze 2 miesiące temu chyba?
Coś koło tego, tak. Kawał kapitalnej muzyki my polecamy. I teraz tak, mamy pozycję numer 2 i numer 1, ale to są dwie płyty. Więc może ja zacznę. No, nie byliśmy oryginalni w tym sensie, że byliśmy zgodni.
Tak, numer 2 mamy ten sam, numer 1 mamy też ten sam. No i Teski Brothers też nam się powtórzyło u mnie na 5, u ciebie na 4. No dobrze, Łukasz, to ty może zacznij numerem 2, ja przejmę ten ostatni.
Proszę cię uprzejmie. Hania Rani, płyta O Giacometti. To jest najbardziej przestrzenne, ujmujące, romantyczne, wspaniałe nagranie tego roku według podcastu Pick Please w ramach własnych subiektywnych kryteriów. To jest soundtrack do filmu dokumentalnego o takim szwajcarskim artyście. On był rzeźbiarzem, malarzem i Hania Rani została poproszona, żeby stworzyć właśnie ścieżkę dźwiękową do materiału filmowego właśnie o tymże artyście. I tak się składa, że nagrała ten materiał w takim odosobnieniu. Pojechała do Szwajcarii i była bardzo blisko miejsca, w którym Giacometti żył. I to jest przestrzenne granie, z którego słynie Hania Rani, takie instrumentalne klawisze, odrobina elektroniki, dużo pogłosu, wielka przestrzeń. Jak ja sobie to puściłem dzisiaj przed tym odcinkiem na głośniku, to no, mam kilka płyt przestrzennych z tego roku, w tym Sigur Rós właśnie, ale tutaj czuć niesamowitą głębię i to jest muzyka do grania na żywo, zdecydowanie. My bardzo lubimy Hanię Rani, widzieliśmy ją koncertowo w tym roku, Kuba w Berlinie, ja w Warszawie. I jest to fantastyczny przykład tego, jak miejsce, w którym artysta, artystka się znajduje, może inspirować do tworzenia dźwięków, które doskonale oddają jakby cel, dla którego powstaje ta muzyka. Bardzo propsujemy ten album, jest fantastyczny. Na wieczór złoto.
Tak, to jest tak atmosferyczne granie, tam w każdej nucie słychać napięcie w pewnym sensie i jeszcze ta wiolonczela, dobrawy czoher, na niektórych utworach się tam pojawia, to jest absolutne złoto moim zdaniem i do tego wszystkiego bardzo mi się podoba w tym albumie i w tym podejściu Hani Rani też to, że ona rzeczywiście chciała się trochę poczuć jak ten Giacometti i pojechała do tej Szwajcarii gdzieś tam w góry, niedaleko tego miejsca, gdzie on mieszkał, jak już też wspomniałeś, ale to jest takie fajne, że to nie jest tak, że ona po prostu twierdzi, no dobra, mam jakiś soundtrack do nagrania, to sobie usiądę w studiu i nagram jakąś muzykę i im to wyślę, tylko rzeczywiście chce się tak wczuć w tę osobę i napisać coś takiego bardziej osobistego.
No jak wzorowy aktor, po prostu wcieliła się w rolę.
Tak.
To jest fajne, jak się z nią czytało wywiady, jak opowiadała, że na przykład no, była totalnie odcięta od tego świata i tam chyba przynoszono jej mleko co jakieś parę dni. To nie było tak, że ona mogła sobie wyjść do sklepu. No, miała po prostu absolutną ciszę i spokój i własne myśli. Zresztą też tam dużo miała czasu dla siebie na taką właśnie zadumę. I ta płyta jest idealnym odzwierciedleniem chyba stanu, w jakim była wtedy Hania Rani.
Tak, i zapewne też w pewnym sensie tego, jak to otoczenie oddziaływało na samego Alberto Giacomettiego. No dobrze, to odnośnie naszego numeru 2.
Fanfary.
Więc fanfary, bo zbliżamy się do naszego albumu roku i myślę, że to jest żadne zaskoczenie dla naszych słuchaczy, bo jest to nasz chyba ulubiony zespół, prawda?
Nasz kochany zespół, nasza religia, nasi idole, nasze kochane Goth Mule.
Tak, Warren Haynes, ojciec chrzestny podcastu, Government Mule, jego projekt i płyta Peace Like a River. To nie jest tak, że my za każdym razem te Government Mule dajemy w tych topach, bo nie wiem, uwielbiamy ich tak bardzo, jesteśmy bezkrytyczni. Nie, oni po prostu naprawdę nagrywają tak świetne albumy. I ten album jest lepszy niż cokolwiek, co oni nagrali spokojnie od dekady. Jest to eksperymentalny jak na Government Mule album i to mi się też podoba, że chłopaki grają już ze sobą tak długo, no bo to ile jest w tym momencie?
Prawie 3 dychy.
Prawie 30 lat. I oni dalej mają chęć eksperymentowania i grania nieszablonowo, ponieważ z jednej strony tak, ten album brzmi jak Government Mule, ale te utwory mają trochę inną strukturę niż zazwyczaj. Są takie bardziej progresywne. Mają dużo ciekawych elementów, są skomplikowane harmonicznie, melodyjnie i do tego wszystkiego zaprosili też wielu gości na ten album, bo pojawia się m.in. Billy Bob Thornton, czyli gitarzysta i wokalista Alternative Country Americany, taka gitarzystka i wokalistka, która nazywa się Celis, oraz Billy Gibbons, czyli wokalista i gitarzysta z ZZ Top.
Jest jeszcze Rudy Foster i Ivan Neville.
A to prawda, tak, prawie bym zapomniał. No i tak, Ian Neville, no przecież Neville Brothers, totalna klasyka. Do tego wszystkiego jest sekcja Denta, która nie pojawia się chyba na wszystkich numerach, ale na niektórych. Gra fenomenalnie, uzupełnia to, co chłopaki grają. No ja nie wiem, jest brak słów, bo tam rzeczywiście te utwory są mocno progresywne, no są prawie wszystkie długie, bo większość z nich podchodzi pod 5-6 minut. Tam jest chyba 12 numerów, no i tam się dużo ciekawego dzieje. To jest też płyta, która mimo to, że te utwory są no dłuższe, to się w ogóle nie dłuży moim zdaniem. Się ją słucha po prostu tak na jednym tchu trochę. No i panowie w ogóle nagrywali ją w takich dziwnych okolicznościach, bo oni podczas COVID-u napisali dużo materiału, mieli dużo czasu i mieli studio wynajęte i mieli w nim dwa pokoje. W jednym mieli jeden rodzaj sprzętu, w drugim mieli drugi rodzaj sprzętu. Rano przychodzili, wchodzili do pokoju numer jeden, nagrywali swój poprzedni, ten album bluesowy, który wydali 2 lata temu chyba w tym momencie, bo to był koniec 2021, a koło godziny tam 12-13 szli na lunch, a potem wracali do studia, wchodzili do drugiego pokoju i grali na tych innych instrumentach na ten drugi album. I dzielili to rzeczywiście tak, że po prostu pół dnia siedzieli tu i nagrywali tamtą płytę, pół dnia tam tą drugą płytę. One są koncepcyjnie różne, stylowo różne.
Brzmią inaczej.
Brzmią inaczej i ta płyta mi się podoba bardziej niż tamta, a tamta mi się podobała bardzo.
Tak, tak, tak. Jako fan bluesa stwierdzam, że to był props, ale tutaj jest uber props. Jest kilka zaskoczeń. To znaczy, to nie jest też tak, że ta płyta jest super idealna. My jej dajemy 10, ale na przykład numer z Billy Bobem Thorntonem się dłuży.
Ale ja słyszałem, że oni na żywo, podobno ten numer właśnie, który jest z tym Billy Bobem Thorntonem, to oni robią do tego jakiś taki totalnie psychodeliczny jam. I ja wierzę, że ten utwór może się sprawdzić w tej koncepcji. Jeśli to jest po prostu napisane właśnie po to, żeby do tego porobić psychodelic jam na koncercie, to ja to kupuję.
Jeśli to jest filozofia jam bandu, mówisz, taka klasyczna.
Tak.
No dobra, dobra, no w porządku. Numer z Gibbonsem jest kapitalny, natomiast podpisujemy się 2 łapkami, tak jak zawsze krytykowaliśmy jednego członka Goth Mule, czyli Jorgena Carlsona, basistę. To on na tej płycie, którą się niestety pożegnał z zespołem, to on brzmi jak dobry, stary Alan Woody. On jest tak z przodu z tym basem i on tak ciągnie te wszystkie numery z Mattem Apcem, no za twarz to wszystko tak trzyma. Ja jestem absolutnie zafascynowany soundem Jorgena, dźwiękami, które on gra. No to jest Jorgen, na którego kurde czekaliśmy cały czas, no i jak na ironię akurat odszedł z zespołu teraz.
Tak, to prawda. Ja mam wrażenie, że Jorgen im dłużej był w Government Mule, tym lepiej grał i się bardziej rozwijał. I rzeczywiście no, na tym albumie w pełni rozwinął swoje skrzydła, ale niestety też tym albumem się z chłopakami pożegnał. Zresztą to też było dziwne, bo on był ze Szwecji, więc to był jedyny nieamerykański członek zespołu. COVID chyba też zrobił swoje, że nie było tak łatwo podróżować. Oni znaleźli jakieś zastępcę. No i właśnie to był Kevin Scott, który teraz już jest na stałe w zespole, bo po prostu Jorgen Carlson nie zdecydował się na powrót na pełen etat do Government Mule. On tam wiem, że też miał jakieś problemy zdrowotne, więc to wszystko pewnie grało w tym rolę. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, on tu jest z przodu, fenomenalny, te partie basu są bardzo ciekawe, bardzo nietypowe, w ogóle bardzo groovy jest cała ta płyta, bo to, co tak jak już mówiłeś, z Apcem oni tam tworzą, tutaj takiego nieziemskiego groove'u, który po prostu od pierwszej do ostatniej sekundy na tym albumie jest.
Masakra.
To prawda, a mieliśmy okazję ten album również i recenzować w tym roku.
W numerze 7 magazynu Gitarzysta, mam tu w łapce.
Bardzo ładnie, masz podpisany przez Warrena Haynesa, słyszałem.
Ty też.
Ja też.
Arek Zakrzewski, did it.
Tak, mój przyjaciel wziął wydanie Gitarzysty numer 7, gdzie recenzowaliśmy tą płytę właśnie do podpisu na koncercie Government Mule w Londynie, więc mamy chłopaków podpisanych na naszej recenzji. Chcieliśmy tutaj bardzo podziękować w ogóle magazynowi Gitarzysta za umożliwienie nam no, napisania artykułu, recenzji do ich wydawnictwa. jesteśmy zaszczyceni i tym bardziej, że jest to nasz ukochany zespół.
Tak, i historia tej recenzji jest wspaniała, pisana w nocy, z dnia na dzień, bo było zamówienie na wczoraj, ale my żeśmy się tego podjęli. Tak już pożegnaliśmy się, zrobiliśmy tam nagranie na jakiś podcast, odcinek mieliśmy robić tę przerwę chyba 3-4 tygodnie i pisze Kuba, jest sprawa. No i tyle z przerwy wyszło.
Tak, tak, ja siedzę w domu i dostaję Kuba, sprawa jest, słuchaj, pilne. Trzeba tą recenzję napisać, bo odezwali się z magazynu Gitarzysta. Ale super, dziękujemy pięknie.
Ja mam podziękowania napisane pod koniec odcinku.
A no dobrze, to podziękowania będą pod koniec.
Nie dotarłeś, nie dotarłeś w skrypcie.
Musiałem nie dotrzeć, ale w takim razie my już powoli przechodzimy do tych wszystkich podsumowań, podziękowań, bo to był top 5 każdego z nas, czyli łącznie top 10, a w praktyce top 7, no bo nam się 3 albumy powtórzyły. No tak, więc jak to będzie wyglądało w przyszłym roku z podcastem i co tu się w ogóle będzie działo w takim razie?
To ja najpierw podziękuję, a potem powiemy, co się może dziać w podcaście.
Dobrze.
Napisałem statement. Słuchajcie, widzimy się już w marcu 2024 w związku z wyjazdem Jakuba na Antarktydę. Dziękujemy wam za wspaniały rok. Przez pierwsze 3 miesiące będziemy bardziej w ciszy, to znaczy nie będzie nowych odcinków, bo Jakub jest no totalnie drugiej części Ziemi i wypływa w niesamowitą podróż na Antarktydę i jest też w Argentynie. My z naszej strony chcielibyśmy bardzo podziękować za możliwość zrecenzowania płyty Ghost Mule w magazynie Gitarzysta i tutaj dziękujemy Krzysztofowi Inglikowi bardzo za tę możliwość. Jesteśmy wdzięczni naszym gościom w odcinkach o wybitnych Sojówkę, czyli Lynn, Łukasz Sojka z Hard Racket, Piotr Łukasiewicz z Radio Jazz FM i Jacek Chórski, wielki fan, Piotr Mizera z Chica Mustache. No i dziękujemy też naszym gościom właśnie z tego odcinka. Z przyjaciół podcastu wysyłamy właśnie Moc Przybijanych Piątek, Męskich Hagów Arkowi, który przed koncertem i po koncercie Ghost Mule ładne kilka godzin na listopadowym mrozie w Anglii przestał, aby przekazać naszą recenzję płyty Peace Like a River z magazynem w ręce muzyków oraz wręczyć im kostki. Arek, you are the man. Wielkie pozdro jako podcast kierujemy do przyjaciół z Hard Rocket za ich wspaniałą płytę, wspólną akcję Kup Pani Płytę Elektryczne Dziady, a dostaniesz kostkę podcastu za gościnę wobec Łukasza, czyli mnie, w trakcie koncertu zespołu na International Ochota Blues Festival, ponieważ starsza połówka pokój Pick Please, czyli ja, zagrała Elektryczne Dziady i Człowieka z Wysokiego Zamku z tym wspaniałym zespołem. Wielkie podziękowania, brawa dla Karola Wiśniewskiego za coroczną organizację festiwali imprez bluesowych International Ochota Blues, festiwal na warszawskiej Ochocie czy Święto Janki u siebie na działce. Mnóstwo dobrych słów kierujemy też do ekipy sklepu Rock'n'Roll w Warszawie za wielokrotne posiadowy przy instrumentach Marcin Kacper Piona. No, szczególne okłady i podziękowania kierujemy przede wszystkim ja, Kuba, dla was, tych po drugiej stronie głośnika, z którego wydobywają się nasze głosy. Jeśli byliście choć raz, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, cześć. Czy jeśli jesteście z nami praktycznie co odcinek, witamy znów i do zobaczenia wkrótce. Dajcie nam też swoje sugestie co do ulubionych płyt, co sądzicie o tych, które wymieniliśmy i z którymi się zetknęliście. Piszcie do nas na Instagramie, Facebooku czy Priv. To był dla nas muzycznie chyba jeden z najlepszych roczników 2023. Pick Please Podcast jest szczęśliwy, że mogło przejść ten rok z wami, spełniając jednocześnie swoje marzenia muzyczne i dzieląc się nimi z wami. Życzymy wam w 2024 roku spełnienia marzeń muzycznych i nie tylko. Spadku cen biletów na koncerty, dzielenia się ze światem swoją pasją do muzyki, omijania Stadionu Narodowego, gdy dzieją się tam jakiekolwiek koncerty oraz szczęśliwych dni, które przysłonią te słabsze. Jeśli dzięki nam mieliście trochę tej odskoczni od zmęczenia czy problemów, to jest nam bardzo miło, że mogliśmy pomóc. A jeśli dzięki nam przesłuchaliście, odkryliście jakąś mega muzykę, puściliście Ghost Mule, Billy Stringsa, Taylora Childersa, czy Mroza z MTV Unplugged, our life is full.
Tak, bo my jesteśmy tak naprawdę tutaj dla was, a nie odwrotnie, więc chociaż odwrotnie pewnie trochę też. W sumie jesteśmy tutaj na takiej zasadzie rzeczywiście wzajemnego się wspierania, więc dziękujemy wam bardzo, bo bez was by nas nie było, bo mówilibyśmy po prostu w radiową ciszę, a dzięki temu, że jesteście z nami, możemy się tutaj muzycznie realizować. Będziemy się słyszeć pewnie gdzieś w okolicach końca marca, początku kwietnia. Mamy dużo, dużo planów odnośnie fajnych tematów odcinkowych, wywiadów, podsumowań, ale też poleceń i tak dalej. Gdzieś ta forma nasza będzie podobna. Być może nas będzie minimalnie troszkę mniej, bo potrzebujemy troszkę więcej takiego oddechu w życiu takim codziennym, bo ten podcast zajmuje nam rzeczywiście dużo czasu, ale my na pewno nie znikamy. Trzeba się po prostu uzbroić w odrobinę cierpliwości i koniec marca, początek kwietnia będziemy tutaj z świeżą energią z powrotem dla was i pewnie, jak znam życie, z nowym dżinglem.
Na bank. Już mam nawet w głowie koncepcję, bo dzisiaj sobie tak wyobraziłem mniej więcej, w którą stronę powinienem pójść.
No dobrze, to chyba w takim razie dziękujemy i możemy posłuchać tego dżingla z sezonu Pick Please numer 2 po raz ostatni za chwilę, a będziemy się słyszeć już z nowym za kilka miesięcy. Dzięki wielkie, moc pozdrowień dla was, wszystkiego dobrego w 2024. Pa, pa.
We love you, piona.
No dobrze, Łukaszu, to mamy ostatniego gościa tego odcinka i przed nami będzie bardzo znany polski muzyczny bloger. To znaczy na tyle znany, na ile znani są polscy blogerzy muzyczni. Czyli ustępują miejsca jakimś dziwnym youtuberom, o których są później skandale w internecie.
No tak, tak, tak. Nie, Szymon absolutnie nie wpisuje się w te kręgi. On jest biedny.
To ci dobry pera, sorry Szymon. Do tego wszystkiego jest tam jeszcze jakaś taka jedna epka, która nazywa się... Czekaj, to nie ma znaczenia chyba. Ziomek, ścisz troszkę jeszcze, minimalnie.
Słucham?
Ścisz troszkę mikrofon minimalnie jeszcze.
Proszę cię uprzejmie.
Minimalnie.
Przepraszam milionów słuchaczy.
Dobrze.
Bo ja słyszyłem, wiesz?
Już? Ale ja ci no. mówię, że jeszcze teraz.
Kurde.
Zaraz. W sensie, no nie wiem. Znaczy teraz to nie wiem, bo ściszyłeś, jak ci powiedziałem, czy ściszyłeś wcześniej?
Ściszyłem po twoim pierwszym tekście, że mam ściszyć, a teraz znowu ściszyłem.
Odrobinę, tak, bo wyskakujesz często poza tą skalę. Za dużo teraz ściszyłeś. Masz ściszyć minimalnie takie, miałeś zdjąć takie, wiesz, 5%.
No to zdjąłem 10. Teraz podgłośniłem 5.
Powiedz coś głośno.
No właśnie. No właśnie. No tak. No nie
tak,
wiem co.
Dobra, jest git. Jest okay? Git teraz.
Jest git. O, to tak. Taki blooper. Ha, 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 ha.
Jak się nazywa ten gościu? Scott? Coś, jakiś tam Scott.
Nie pamiętam, jak się nazywa basista obecnie.
Teraz zobaczę, bo muszę to powiedzieć.